Studio Polityka.
Dzień dobry. Piłkarskie Euro już bez Polaków, ale do tego chyba wszyscy polscy kibice się przyzwyczaili. Tym razem jednak mieliśmy dwa mecze o wszystko, a nie tylko mecz otwarcia o wszystko i o honor. W polityce polskiej gorąco, pandemia odpuszcza, ale trzeba być czujnym. A z kolei prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz otrzymała absolutorium za poprzedni rok, ale sesja absolutoryjna była bardzo gorąca i na pewno jeszcze długo będzie się o niej mówić. My też poruszymy dziś ten temat. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak. Zapraszamy.
Studio Polityka.
A gośćmi tradycyjnie są Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal polityce.pl.
Witam państwa, witam panów.
Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry państwu.
I wszyscy jesteśmy w studiu po bardzo długiej przerwie i zaczynamy.
Studio Polityka.
Polacy przegrali ze Szwecją w ostatnim meczu grupowym i pożegnali się z Euro 2020. Zabrakło umiejętności, ale nie woli walki, skomentował kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski.
Trzeba mówić o umiejętnościach, których brakowało, więc na pewno drużyna walczyła o jak najlepszy rezultat. Strzelając tą drugą bramkę, mocno wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie jeszcze tu wygrać i myślę, że było to wyjątkowe spotkanie, ale na pewno dla kibica reprezentacji Polski, dla nas jest to przykre spotkanie i bardzo bolesne, rozczarowujące. Na pewno czułem się bardzo z tym źle, bo daliśmy siebie wszystko, ale to nie wystarczyło.
Od czwartku obowiązuje 10-dniowa kwarantanna dla powracających z krajów znajdujących się poza strefą Schengen. Jak podkreślał wiceminister z resortu zdrowia Waldemar Kraska, nowe obostrzenia mają uchronić nas przed nowym wariantem koronawirusa.
Przywracamy kwarantannę dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Te działania są podyktowane tym, abyśmy uchronili Polaków przed nowymi wariantami, które mogą się do Polski zdecydowanie w tej chwili szybciej przedostawić.
Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk radzi, by nie wyjeżdżać za granicę bez pilnej potrzeby i ostrzega, że nowe obostrzenia mogą zastać nas w środku wakacji, przez co powrót do kraju może być utrudniony.
Od początku pandemii Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca daleko idącą wstrzemięźliwość w organizowaniu wyjazdów zagranicznych. Można zatem powiedzieć, że sytuacja jest w tym zakresie, jeżeli chodzi o podróże, dynamiczna i trudna do przewidzenia. Te dane w cyklu dwutygodniowym mogą zostać na przykład opublikowane w trakcie pobytu.
Sejm nie zgodził się na odwołanie ze stanowisk wicemarszałka Sejmu i trzech ministrów. Wnioski o wotum nieufności złożyła opozycja. Jeden z nich związany był ze sprawą organizacji w ubiegłym roku wyborów prezydenckich, które miały się odbyć w trybie korespondencyjnym. Kolejne odnosiły się do ministrów Jacka Sasina, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, także Michała Dworczyka, szefa KPRM. Sprawę komentował premier Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj opozycja chyba ze względu na to, że mamy rok olimpijski, postanowiła pobić rekord bezzasadnych wniosków o wotum nieufności. Trzy wnioski, które bardzo szybko można by właściwie zbyć jednym podstawowym argumentem o konieczności przeprowadzenia tamtych wyborów.
Dziennikarze zostali wyrzuceni ze spotkania w sprawie budowy parku rozrywki Majeland, który ma powstać w Gdańsku-Osowej. O powody tej decyzji nasz reporter Grzegorz Armatowski pytał dyrektor szkoły, w której odbywało się spotkanie z Radą Dzielnicy.
Jeżeli udostępniam salę Radzie Dzielnicy, to chciałabym być poinformowana, co się tutaj będzie działo.
A to jest jakieś zamknięte spotkanie czy otwarte?
Rada Dzielnicy poinformowała mnie, że to jest spotkanie z mieszkańcami.
Czyli otwarte spotkanie. Dla każdego. Każdy może przyjść. Czy musiał się wcześniej
wpisać? Każdy może przyjść, no ale co innego media w szkole, tak?
Temat nie dotyczy szkoły, temat dotyczy
ale
mieszkańców.
Ale jesteśmy w budynku szkoły.
No i co teraz? Mamy wyjść?
Tak, poproszę.
Epopei dotyczącej powrotu Donalda Tuska ciąg dalszy. Rozdrażnieni są już nawet nią politycy PO, ale są też i zdania odmienne w tej partii. Im więcej Tuska w polskiej polityce, tym lepiej dla jej jakości. Tak uważa Słupski, poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Polityk na naszej antenie komentował oczekiwania wobec powrotu Donalda Tuska na polską scenę polityczną.
Uważam, że to jest kwestia też tego, jak swoją rolę widzi Donald Tusk. To będzie z korzyścią dla Platformy Obywatelskiej, dla demokracji. Widzimy, jak reagują nasi konkurenci polityczni. Ta nerwowa reakcja uzmysławia chyba wszystkim tej opinii publicznej też, jak Donald Tusk jednak jest silnym, jak potrafi elektryzować opinię publiczną.
Studio Polityka.
O tym, czy silny jest Donald Tusk, czy tak naprawdę nie jest już silny, a może ktoś chce być silniejszy w Platformie Obywatelskiej od Donalda Tuska, porozmawiamy sobie później, ale no, chcemy czy nie chcemy, musimy chociaż krótko o naszym występie na Euro porozmawiać. Panowie, znacie się na piłce, pasjonujecie się tą piłką, szczególnie redaktor Marek Formela. zęby zjadł na tej piłce. Trawę też jadł.
Sztuczną.
Przeciwko Donaldowi Tuskowi grał.
No,
graliśmy przeciwko sobie, graliśmy razem, to poważne wyzwanie dla kogoś, kto dobrze gra w piłkę, grać z Donaldem Tuskiem w piłkę, bo Donald Tusk lubi grać w piłkę, ale gra w piłkę słabo, ale żartujemy sobie oczywiście, bo różne mieliśmy przygody sportowe, lepsze, gorsze i wiele się można było o piłkarzu Donaldzie Tusku dowiedzieć.
Ale na Euro nie byliście.
Ale no, przynajmniej ja nie byłem, bo czy Donald Tusk był, to może był jako widz. No, występ reprezentacji Polski nie wydaje się być porywający.
A występ Zbigniewa Bońka po Euro?
Dużo bardziej porywający był występ Zbigniewa Bońka w Gdańsku.
Momencik, tylko jedno zdanie, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę słowo.
Tak?
Internauci podobno byli oburzeni niektórymi wypowiedziami prezesa PZPN z tej konferencji prasowej, bo przekaz był jasny. Przegraliśmy, no i co? Słońce jutro też zejdzie. Pisali na Twitterze.
Polacy, nic się nie stało.
To jest sposób, w którym Zbigniew Boniek od lat się komunikuje, że bagatelizując wszelkie potknięcia, uciekając od odpowiedzialności, zręcznie przerzucając odpowiedzialność albo na piłkarzy, albo na trenera. Teraz nie bardzo może na trenera, bo sam go wybrał, właściwie palcem wskazał i zatrudnił na warunkach, które, jak się potem okazało, są jednymi z lepszych w Europie. Polska, kraj bogaty, więc stać nas na takie eksperymenty jak z Sousą. Myślę, że bardzo dobrze, trafnie odniósł się do wypowiedzi Bońka na antenie Radia Gdańsk Włodek Machnikowski. Bo to po prostu była błazenada, a nie wystąpienie poważnego prezesa związku dysponującego wielkim budżetem i odpowiedzialnego za jakość widowiska, jakim jest reprezentacja Polski, który już doskonale wie, że za 2 miesiące będzie pracował wyłącznie w UEFA i ma tak naprawdę tą konferencją powiedział, pocałujcie mnie gdzieś i spokojnie wyjechał do Rzymu. No, moim zdaniem, jeżeli się przegrywa tak dużą imprezę, i zatrudnia się do tej imprezy bardzo drogiego trenera. Tutaj redaktor Cejrowski w obecności redaktora Kubiaka ujawnił, że chodzi o 333 tysiące złotych miesięcznie, więc to jest wiadomość krzepiąca. W Polsce też można wyjść na Europejczyka. Nie trzeba wyjeżdżać za pracą do Irlandii, jak to
pełną gębą
proponował Donald Tusk. Sam prezes też nie wiadomo, czy jest pracownikiem etatowym, czy nieetatowym, czy zarabia 120, czy 180 tysięcy. Wokół tej sprawy panuje jakaś dziwna zmowa milczenia. A przecież na budżet Polskiego Związku Piłki Nożnej składają się także spółki Skarbu Państwa i to w kwotach, które też budzą szacunek na rynku reklamy sportowej.
Ale ta przegrana niesie to ze sobą, że 10 milionów euro nie będą mieli piłkarze do podziału. Także 10 milionów euro zaoszczędziliśmy jako podatnicy, jako firmy.
Polski Związek Piłki Nożnej zaoszczędził. Zmierzam do tego, że w sporcie porażki powinny być... Znaczy, jeżeli się nie rozlicza w sporcie porażki, to się otwiera drogę do następnych porażek. I moim zdaniem trener Sousa, który teraz się tłumaczy, a podkreślali to wcześniej też dziennikarze francuscy, że szkolenie reprezentacji to jest proces i proces jest jego ulubione słowo, bo jest to słowo, które oddala odpowiedzialność i moment rozliczenia za pracę, no to po prostu daliśmy się nabrać, jak to napisał redaktor Tuzimek, metodą na wnuczka. Otóż trener Sousa powinien zostać po prostu zwolniony.
Ale nie słychać tego w wypowiedziach Zbigniewa Bońka, wręcz...
Bo musiałby się przyznać do własnego błędu.
Oczywiście, że tak, ale właśnie błędy. Bo mówi tutaj Zbigniew Boniek, że zawiodła jakość, zwala winę w ogóle na zawodników cały czas. Trener Sousa to w ogóle jest niewinny, ale tutaj jeszcze wracając do tej konferencji prasowej, to taka jedność była też wśród dziennikarzy, bo nie było tych, którzy są... rządowi, nie rządowi, bo to takie różne słyszymy. No ja nie wiem, właśnie raczej chyba nie ma, ale to w czyichś głowach są, ale pytanie Jana Błaszkowskiego tutaj z naszego oddziału TVN-u do Zbigniewa Bońka było bardzo ciekawe, bardzo się obruszył, Boniek był bardzo zły, a pytanie było takie, jakie pan popełnił błędy? A Zbigniew Boniek odpowiedział mu tak, nie rozumiem pana pytania. No,
No Jarosław Popek może
W tym temacie jeszcze. Co, czy Zbigniew Boniek kiedykolwiek przyzna się do jakiegoś błędu jasno i wprost, bo tutaj na tej konferencji prasowej kluczył?
Zbigniew Boniek ma swój charakter, znamy ten charakter od wielu lat. Przecież przypomnijmy sobie 82 rok, kiedy wykonał gest Kozakiewicza w stosunku do dziennikarzy, którzy siedzieli na trybunach. Faktycznie dziennikarze wtedy go krytykowali w pierwszych meczach, potem Boniek się właśnie odwzajemnił dziennikarzom, pokazując zgięty łokieć. Natomiast to, jak działa jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, podkreślając cały czas, jak to jest świetna sytuacja finansowa, no ale nie o to chodzi w związku sportowym, żeby była dobra sytuacja finansowa. Chodzi o to, żeby były wyniki sportowe. I tutaj zapowiadał Zbigniew Boniek, zapowiadał trener Sousa, zapowiadali zawodnicy, że atmosfera w drużynie jest tak dobra, że na pewno jadą na to euro, żeby coś ugrać. No co ugrali? No jako
jedna z trzech najgorszych drużyn obok Rosji i Turcji. Zdobyliśmy jeden punkt w tym turnieju.
No to co można zrobić z mniejszym budżetem, ale z większą siłą sportową, pokazali chociażby Węgrzy, remisując w Niemczech 2-2, a tuż przed końcem meczu wyeliminowali praktycznie Niemców. Pięć minut zabrakło, żeby Niemcy
razem z nami
zniknęli.
Na pewno reprezentacja Polski swoją grą nie porywała, chociaż w ostatnim meczu ze Szwecją nie można odmówić, zwłaszcza w drugiej części spotkania, determinacji. No ale od tego jest trener.
Ale grano na chaos.
No determinacja była, ale
to był chaos.
Mecz się rozpoczyna w tym momencie, w którym sędzia gwizdnie, a nie w drugiej minucie, bo myśmy sprawiali wrażenie drużyny, która wyszła na jakiś piknik i w tym czasie padła pierwsza bramka. Zresztą w końcówce bramka na 3-2, gdyby ktoś tak przyjrzał się bliżej i przeanalizował, to piłkarz Płacheta, który wszedł w 78 minucie, czyli nie był wyeksploatowany, nie wrócił za szwedzkim pomocnikiem Klasenem i w związku z tym Szwedzi mieli błyskawicznie przewagę pozycyjną, którą zmaterializowali.
I znowu mieliśmy to, o czym rozmawialiśmy po meczu ze Słowacją, czyli odwracanie się plecami do piłki. Znowu,
ja mam nadzieję, że on z głodu nie wrócił, bo słyszałem, że catering był świetny, w ogóle wyposażenie piłkarzy w hotelu było świetne.
Wszystko było świetne.
Łączyła nas piłka, a dzielił nas płot.
No tak. I teraz właśnie mówiliśmy o meczu i ze Słowacją i mieliśmy ten remis jeden z Hiszpanią, z tą trzecią drużyną, zdaje się, Hiszpanii. Chyba szczęście wtedy było, że nie było Grzegorza Krychowiaka, który chyba już powinien skończyć reprezentacyjną karierę. I jeszcze Andrzej Potocki. Co musi się zmienić w polskiej piłce, żeby kibice oczekiwali na jakiś duży turniej, no i nie zawiedli się jak zwykle?
Moim zdaniem to jest nie do zrobienia, bo jak przeanalizujemy na spokojnie sytuację z Euro, to widzimy taką, mamy gwiazdy, mamy tych piłkarzy w sumie nawet niezłych, ale jeśli chodzi o koordynację, taktykę, to widzieliśmy w meczu ze Szwecją. Dawali z siebie wszystko, a Szwedzi mimo to dopieli swego. Pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest bardzo prosta. Brzęczyk był kiepskim trenerem, mianowany przez kogo? Przez Bońka. Potem Boniek, nie wiadomo dlaczego, 5 miesięcy przed turniejem wymienia tego trenera na też nie wiadomo dokładnie jakiego, bowiem 5 miesięcy to jest trochę mało czasu, aczkolwiek opinia, jeśli chodzi o Sousę wśród piłkarzy, no, że tak powiem, nie jest to trener premium takiej tej super światowej ligi. W związku z tym, skąd ci piłkarze mają mieć tę taktykę opanowaną? Skąd mają mieć schematy do gry? Czy to jest piłka, jest gra drużynowa?
Panie redaktorze, a może oni powinni piłkarze i trener Sousa, jak nie masz własnej taktyki, to obejrzeć sobie, jak grają Węgrzy na tych mistrzostwach, od pierwszych meczy, jak grają Szkoci.
Ale Węgrzy mają stałego trenera.
Jaka jest ambicja, a nie trener Sousa bezczelnie mówi kibicom w twarz, że no od momentu, kiedy on objął kierowanie tą drużyną, kiedy został trenerem, no to mamy poprawioną obronę i chłopcy to wiedzą. A jaką mamy obronę poprawioną?
Najgorsza formacja nasza na boisku to jest obrona przecież.
Bo mówi chyba o tym pressingu,
nie potrafimy grać
w połowie boiska.
Bo piłkarze, fryzjerzy, policjanci, listonosze, zandory nie sforsowali tej obrony, to jest prawda.
No tak, to jedyni.
Zostawmy już Mistrzostwa Europy, popatrzymy sobie na bardzo ciekawe pojedynki.
Wydaje mi się, że wątek fundamentalne rozstrzygnięcie zapadło w pierwszym pierwszym meczu i od trenera, który miał dźwignąć polską piłkę i od zespołu, od kierownictwa PZPN, od piłkarzy, od rady drużyny należało wymagać, żeby ten pierwszy mecz został potraktowany jako mecz najważniejszy. Tymczasem myśmy pierwszy mecz ze Słowacją potraktowali jako wykonanie zadania administracyjnego. Zostaliśmy ukarani, ośmieszeni i tak naprawdę w tym momencie wyeliminowani z tego turnieju.
I tak właśnie było na Euro 2016. Mecz z Irlandią Północną był najważniejszy dla Adama Nowałki.
Tak, tak. I okazało się, że to była słuszna taktyka.
To czekamy na Olimpiadę. Może na Olimpiadzie będą jakieś...
Czekaj,
super sukcesy będzie.
Tam piłkarzy nie będzie. Tam będą siatkarze.
Ktoś pobiegnie dobrze, będą może medale jakieś i złoto jakieś będzie, będziemy zadowoleni i będzie.
Siatkarze trzymają się.
Będzie sympatycznie, jak czołówki. To mówią. Sympatycznie może będzie po tej olimpiadzie i na tej olimpiadzie, jak mówią przedstawiciele administracji miasta Gdańska, ale do miasta Gdańska może wrócimy, ale połowicznie i do miasta Sopotu.
Chociaż... A miasto Gdynia?
Miasto Gdynia jest lekko
zaniedbane. Jest oazą demokracji na wybrzeżu.
I korków ostatnio.
Ale nie, ja jestem pod wrażeniem urody demokracji gdyńskiej. Tak.
Dlaczego, panie redaktorze? Marek Formela.
No bo kontynuuję. Za wzorcowego demokratę uchodzi tamtejszy prezydent i organy tamtejszego samorządu są wzorem demokratycznego ładu. Po prostu nikt nie podziela poglądów większości, którą tworzy pan Szczurek. Nie może nawet zasiadać w organach kolegialnych organów wybieralnych, czyli Rady Miasta Gdyni. Uważam, że jest to przykład, który należy uniwersalizować, bo z tego dopiero czerpie moc prawdziwa demokratyczna idea.
No ostatnio pan prezydent Szczurek jakby deklaruje się jako taki zwolennik tej opozycji demokratycznej. No to jak on łamie demokrację?
No, on nie łamie, on ją uszlachetnia.
Nie dopuszczając opozycji do czegokolwiek.
Ale na tym polega demokracja.
Ale żeby tak lekceważyć Platformę Obywatelską w Gdyni, pomiatać mężami i żonami Platformy Obywatelskiej.
Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego czeka.
No właśnie, dobrze. Rozmawiajmy teraz, panowie, jeszcze porozmawiajmy na tematy gdańskie, ale tutaj no, wrócimy jeszcze do Donalda Tuska, bo tutaj chyba już są takie złośliwe głosy, że biały koń już zdech i że na Pawle Grasiu przyjedzie Donald Tusk do Polski, tylko to przypomnę, że to jest rzecznik rządu, to nie moja ocena, to są takie oceny komentatorów. Czy 23 miał się Donald Tusk pojawić, czyli w dniu tego meczu naszego słynnego, już o którym rozmawialiśmy też, Polska-Szwecja. No i co zawiodło? Gazeta Wyborcza zawiodła na pewno i chyba Tygodnik Polityka, no bo tam były dokładne scenariusze przedstawione i wychodziło z tego, że 23.
Gazeta.pl, bo tam też jest problem, bo tam jest kilka
to są
kanałów.
Zamieszki, to są, panie redaktorze, zamieszki wewnętrzne.
Wewnętrzne.
Ale co panowie
uliczne,
sądzą?
Uliczne czy tylko korytarzowo-gabinetowe?
Chyba korytarzowo-uliczno-gabinetowe, kuluarowe. Ale co panowie sądzicie o tym, o tych chybionych doniesieniach, no i o tym, co faktycznie się wydarzy? Czy to będzie koniec tej epopei, czy nie?
A to jeszcze może zawieźmy to pytanie i wrócimy.
Mamy chwilę przerwy.
Do odpowiedzi niestety. Wrócimy po przerwie.
Po przerwie.
Studio Polityka.
Witam serdecznie po przerwie. Piotr Kubiak, Jarosław Popek. Witam gości Marek Formela i Andrzej Potocki. Wszyscy w komplecie.
Witamy.
Są w gotowości.
Nie musisz sprawdzać, siedzimy koło siebie.
Nie, różnie może być.
Myślisz, że mogą być nieobecni duchem.
Mogą być nieobecni duchem, to takie pobudzenie lekkie, ale tu nie ma co pobudzać panów redaktorów, bo ten temat, o którym rozmawialiśmy przed przerwą, zawsze elektryzuje gości w studiu i nie tylko, elektryzuje Platformę Obywatelską, elektryzuje głównie dziennikarzy lewicowych gazet, takich jak Polityka i Gazeta Wyborcza. I czy Andrzej Potocki jest...
A niektórych nudzi.
A niektórych nudzi, ale kogo nudzi? Bo na pewno nie Andrzeja Potockiego, chociaż... Trzeba przyznać, że temat powrotu Donalda Tuska, no to już tak zalatuje nudą. No to wjedzie ten Donald Tusk na kimś czy nie?
Kwestia,
czy sam wjedzie?
No mógł wjechać na białym koniu, ale tego białego konia zajeździli jego oponenci z Platformy Obywatelskiej. No a Graś jakoś nie chce się podstawić pod to, żeby na nim tu do Polski wjechać. Tym bardziej po tych ostatnich wydarzeniach. No ja się sam dałem wkręcić w tą kolejną telenowelę Powrót Donalda Tuska.
Furmanką.
Naprawdę? Panie redaktorze, pan jest wytrawnym publicystą politycznym.
Nawet, proszę bardzo, nawet nawet nie wiem, się udało wkręcić, bowiem trzymałem
akurat,
informacje czerpałem od tych polityków Platformy, którzy trzymali z Tuskiem. No i oni byli pewni, że wróci, że należy tak mówić i to jest w ogóle bank, a tu się okazuje w ogóle, że nic z tego nie wyjdzie. I pytanie to w takim razie, o co w tym wszystkim chodzi?
Ale może za rok wyjdzie.
Wydaje... Za rok będzie to samo, co teraz. O co tu w tym wszystkim chodzi? Wydaje mi się, że najsensowniejszym wytłumaczeniem na to, co się stało, to jest to, że była to próba puczu zorganizowana przez tygodnik Polityka i Gazetę Wyborczą oraz tę frakcję w Platformie Obywatelskiej, która nie wyobraża sobie życia bez Tuska ani poprawienia jakości
mocne
politycznej
słowa z tym puczem.
Platformy. Tak, no to jest...
metafora.
Chyba, panie redaktorze, mówię do pana Marka Formeli, że to chyba nie była metafora, bo to wygląda na to, że...
Nie ma poezji w polityce?
Że Gazeta Wyborcza...
Nie ma poezji w polityce?
Tu nie w tym przypadku, że Gazeta i Polityka chcą kreować się na jakąś trzecią
chcą
czy piątą...
politykę po prostu.
Na piątą siłę polityczną, nie wiem, być może w Koalicji Obywatelskiej.
Teraz
na to wygląda.
Krótka sekwencja wydarzeń. Co się stało? Tusk wraca. I termin powrotu miał być ogłoszony na zarządzie Platformy Obywatelskiej 23 czerwca.
W środę.
A dzień wcześniej Tusk zostaje, przepraszam, Schetyna, główny wróg Tuska. Pamiętamy jeszcze z dawnych czasów, jak Tusk eliminował Schetynę z dowództwa Platformy Dolnośląskiej, jak mu się rączki trzęsły. Telewizja to pokazała, nawet ówczesna. I tutaj skąd taki dysonans? Jak to tłumaczyć? No jest tylko jedno wytłumaczenie. Po prostu była próba rzeczywiście zmuszenia Tuska, albo uzgodniona z Tuskiem razem, powrotu i wkręcenia w to budkę, który miał ustąpić z przywództwa Platformy. Jednak jak się okazuje, budka wytrzymał ciśnienie, nie ustąpił.
Wino wypił.
Wręcz nawet awansował Schetynę na szefa zarządu Dolnośląskiego. Do tego wszystkiego doszły te wszystkie sondaże, które pokazywały, że Tusk tu jest w zasadzie niepotrzebny, że większość ludzi jest przeciwna powrotowi, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi i tak dalej. I rzeczywiście część oponentów w Platformie Obywatelskiej Tuska może nie była przeciwna, ale jak potem napisała Gazeta.pl, o czym żeśmy tu mówili, że tam jest konflikt pomiędzy Gazetą.pl a Gazetą Wyborczą, zaczęła cytować właśnie anonimowych polityków, z tym jednego nieanonimowego, taka deklaracja była, to Tomasza Siemoniaka, który powiedział: Donald Tusk jest politykiem, który sam sobie pisze scenariusze, a nie realizuje te, które pojawiają się w mediach czy w analizach. Co to znaczy? To znaczy, to jest krok wstecz. To jest już tłumaczenie, dlaczego Tusk nie wróci.
Jednym słowem,
atak na Borysa Budkę był takim quasi-puczem zorganizowany przez redakcję Polityki, przez redakcję Gazety Wyborczej w porozumieniu z Donaldem Tuskiem, a skończyło się to tym, że Budka ciśnienie wytrzymał, czego dowodem było pokazanie i awansowanie śmiertelnego wroga Tuska Grzegorza Schetyny. Plan spalił na panewce i teraz będzie, że wróci 3 lipca, że wróci po wakacjach.
A w końcu...
Im dłużej będą o tym przeciągać ten termin, tym szybciej będzie zapomniał o problemie.
Kończąc, panie redaktorze, ten wątek i konkludując, Grzegorz Schetyna chyba dał takie ciche poparcie Borysowi Budce, bo powiedział, pytany o to, a co dalej z Borysem Budką, no to powiedział, że Borys Budka będzie przygotowywał może wybory przez kilka, a nawet kilkanaście najbliższych miesięcy. I to chyba...
No tak, no już teraz koledzy są.
I niech przygotowują, a my teraz przejdźmy do spraw gdańskich i zacznijmy od Majelandu. Kolejna odsłona, tym razem dziennikarze, którzy pojawili się na spotkaniu Rady Dzielnicy z mieszkańcami, zostali z tej rady wyproszeni.
Jeżeli udostępniam salę Radzie Dzielnicy, to chciałabym być poinformowana, co się tutaj będzie działo.
A to jest jakieś zamknięte spotkanie czy otwarte?
Rada Dzielnicy poinformowała mnie, że to jest spotkanie z mieszkańcami.
Czyli otwarte spotkanie. Dla każdego. Każdy może przyjść. Czy musiał się wcześniej
wpisać? Każdy może przyjść.
No
ale co innego, media w szkole, tak?
Temat nie dotyczy szkoły. Temat dotyczy mieszkańców.
Ale jesteśmy w budynku szkoły.
No i co teraz? Mamy wyjść?
Tak, poproszę.
No właśnie, poproszę, żebyście wyszli, dziennikarze, bo tu nie ma dla was miejsca. Ale my się zastanawialiśmy w redakcji nad tym, czy tak naprawdę pani dyrektor działała zgodnie z zasadami, które sama w tej szkole uwzględniła, czy jednak przestraszyła się reakcji swoich władz nadrzędnych, czyli urzędników z Rady Miasta Gdańska. I jak tak naprawdę wygląda gdańska demokracja, skoro dziennikarze nie mogą uczestniczyć w otwartych spotkaniach dotyczących mieszkańców i tego, co się dzieje w różnych dzielnicach Gdańska? Marek Furmela.
No, dzielna kobieta.
Pani dyrektor.
No tak, nazywa się Marzena Majerowska.
To prawda, to prawda.
Co z tego wynika?
No z tego wynika jej odpowiedzialność za tłumienie czy niedopuszczenie do pracy dziennikarzy, krępowanie pracy z dziennikarzy, ale także wynika naruszenie artykułu 11b ustawy o samorządzie, która jasno i precyzyjnie mówi, że obrady organów kolegialnych są jawne i każdy obywatel, także ten obywatel, który jest dziennikarzem, i nawet jeżeli jest dziennikarzem innych mediów niż aparat propagandy miejskiej, ma prawo uczestniczyć w pracy tych organów i mieć nieskrępowany wgląd do takich informacji. Czy wydaje mi się, że Jarek, możesz mieć rację, że to jest taki lęk wynikający z tego, że to spotkanie mogłoby mieć bardzo miało niekorzystny przebieg dla władz Gdańska, a dyrektor szkoły jest funkcjonariuszem gminy, powoływanym do tej pracy przez prezydenta miasta i stwarzanie przez urzędnika gminy warunków do atakowania polityki władz miasta mogło tą panią dyrektor niebywale strworzyć, ale nie powinno strworzyć teraz prokuratury, która powinna zająć się łamaniem prawa przez dyrektora szkoły. Natomiast w takim planie ogólnym, no to ci państwo, którzy sprawują władzę w Gdańsku od lat, egzaltują się czytaniem Timothy Snydera.
Pan redaktor ma taki w Gazecie Gdańskiej dzisiaj, pan redaktor popełnił taki komentarz, lekcję tyranii.
No tak, bo się egzaltują własną wrażliwością, narzekają na tyranię, która ich rzekomo ugniata gdańską wolność i demokrację. Sami uważają się za strażników tej wolności i demokracji. A kiedy przychodzi do chwili próby, do momentu, w którym obywatele, czyli suweren, mówią sprawdzam i chcą się czegoś dowiedzieć, to nagle się okazuje, że albo dyrektor Bierut, albo dyrektor Majerowska, albo jeszcze jakiś inny urzędnik staje w poprzek uprawnień obywateli, w poprzek zasad, na jakich opiera się demokracja, w tym demokracja lokalna. I te wszystkie frazesy są po prostu deptane i odrzucane jako bagaż krępujący komfort władzy. No nie, to są niedobre sygnały, bo ten rozdźwięk między praktyką funkcjonowania samorządu a wspólną zbiorową egzaltacją jest olbrzymi i powinien być starannie wyeksponowany. I mam wrażenie, że w Gdańsku-Osowej w tej chwili ten sygnał został chyba odebrany daleko poważniej niż wtedy, kiedy by do tych obrad doszło.
No właśnie, ale to nie pierwszy tego typu przypadek. Wczoraj mieliśmy absolutoryjną sesję w Gdańsku i tam moją uwagę zwróciły takie dwa wydarzenia. Pierwsze to była dyskusja na temat drzew i zieleni, bo okazuje się, że gdańscy urzędnicy, wiceprezydenci odwracają kota ogonem i teraz zwalają to, że w Gdańsku wycina się drzewa na lasy państwowe, sami nie zauważając tego, że wydają na to zgody i sami wycinają te drzewa. To jest jedna rzecz, a druga taka bardzo kuriozalna, nawet można powiedzieć, że kontrowersyjna, to jest mało powiedziane, wypowiedź Beaty Dunajewskiej, czyli szefowej klubu Wszystko dla Gdańska, która oskarżyła ministra Czarnka, ministra edukacji, o to, że dzięki jego działaniom zwiększa się liczba samobójstw w szkołach i wydaje mi się, że to jest także sprawa dla prokuratury, także sprawa do dyskusji w sądzie. A Andrzej Potocki, jak oceniasz takie wypowiedzi?
Jeżeli w ogóle zwiększa się liczba samobójstw w szkołach, to raczej przez tą politykę LGBT, gdzie napinają niepotrzebnie nerwy. Młodzi ludzie są na to nieprzygotowani, bo to jest dopiero początek życia. I tu jest cały problem. Zresztą o tym się już mówi, że właśnie ta polityka gender, polityka LGBT, te forsowanie tych seksualnych klimatów wśród małoletnich powoduje niepotrzebne frustracje, i które w konsekwencji kończą się samobójstwami. Także jest to kolejne odwracanie kota ogonem. Tu jeszcze można by dodać, reasumując, mieliśmy Brzeźno, mieliśmy Nowy Port, mieliśmy Nowe Miasto, teraz mamy Osowę. Tu wyraźnie szwankuje komunikacja pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami, a ponieważ dziennikarze są tym pośrednikiem pomiędzy ludnością a władzą, to wyrzucanie ich z konferencji, czy powiedzmy sobie właśnie z tych dyskusji...
Z otwartych spotkań.
Z otwartych spotkań zresztą.
Organów kolegialnych.
Jest złamaniem podstawowej zasady wolności prasy, która dominuje, która jest podstawą demokracji. To jest trochę...
A pan redaktor zbyt krytyczny.
Przecież miasto Gdańskie jest miastem demokracji.
Ja żyłem 30 lat w komunizmie i ja w kółko słyszałem, jak komunizm walczy, jak Związek Radziecki walczy o pokój, a wszędzie prowadził wojny. To jest dokładnie ta sama retoryka, że tutaj walczymy o tą demokrację z faszystowskim PiS-em, może nie faszystowskim, no ale powiedzmy sobie z autorytarnym PiS-em, a w rzeczywistości wyrzucamy dziennikarzy, mamy problemy z komunikacją z mieszkańcami, uciekamy od dyskusji i to jest rzeczywisty problem Gdańska, bowiem nie jest to pierwszy raz.
Autorytaryzm gdańskiego samorządu zdaje się pogłębiać, bo to są wydarzenia, o których my mówimy z ostatnich kilkunastu tygodni. Przypomnę też, że wciąż nie wiemy, kto jest w składzie komitetu, który w trybie konspiracyjnym zajmuje się sprawą wycinki drzew. Natomiast co ciekawe, dokonano kilku zmian w tym Wydziale Środowiska. Co prawda dyrektor Lorek nie odszedł, ale kierownikom referatów, w tym referatu rolnictwa i przyrody, odebrano pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych. Dotyczy to pani Woźnickiej, pana Hoppe i pani Jezierskiej, więc dokonano jakichś zmian w urzędzie, które muszą mieć jakieś przyczyny. O tych zmianach nie komunikuje się, natomiast powołuje się konspiracyjny komitet, który zajmuje się wycinką tych drzew, których liczba drzew wyciętych zdecydowanie przewyższa liczbę drzew nasadzonych.
No, żeby ten komitet nie zajął się wycinką też urzędników, bo to ciekawe, co mówi pan redaktor. No i tym samym przechodzimy do kolejnego punktu programu, a to stronniczy przegląd prasy.
Studio Polityka, stronniczy przegląd prasy.
No i dzisiaj fajerwerki prasowe będzie przedstawiał Jarosław Popek.
Nie, no bez przesady, fajerwerki. Mam przed sobą nowy numer Herolda Gdańskiego, czyli
fajerwerki.
Pisma wydawanego przez Urząd Miasta Gdańska i zwróciłem moją uwagę takie trzy materiały. Pierwszy, bardzo sentymentalny materiał Romana Daszczyńskiego, to już 10 lat z gdańskim stadionem. Przypominamy sobie to, kiedy stadion powstawał. Oczywiście wymieniany jest tutaj Paweł Adamowicz, który bardzo zabiegał o to, żeby ten stadion powstał. A ja zacytuję jedną rzecz, jeden akapit z tego materiału, który świadczy o tym dokładnie, w jaki sposób Herold Gdański jest przygotowywany. Paweł Adamowicz potrafił też dobrać sobie współpracowników. Dzisiaj po jego śmierci są dojrzałymi liderami miasta i kontynuują długofalowy projekt budowy tożsamości Gdańska i poprawy jakości życia. I wszystko już jest jasne i wiadome. Drugi artykuł o wdzięcznym tytule Mieszkańcy przede wszystkim. Właśnie rozmawialiśmy przed sekundą o tym, w jaki sposób są traktowani mieszkańcy, ale okazuje się, że mieszkańcy przede wszystkim, bo w mieście najważniejszy jest dobrostan mieszkańców, co musi kosztować, już od razu autor tego tekstu zaznacza, ale inwestycje w zdrowie, edukację i dobre samopoczucie mieszkańców i pracowników wszystkim się opłacają, chociaż nigdy nie gwarantują szybkiego zwrotu, są inwestycjami długoterminowymi. No to kolejna taka nowomowa.
Poruszające.
To mi przypomina troszkę gazety sprzed 89 roku, no ale to tylko moje zdanie zupełnie inne.
Mogą
mieć inni. I na koniec taki zabawny materiał dotyczący tego, jak sobie radzić z wysoką temperaturą. Odpowiadają zwierzęta z gdańskiego zoo. I czytamy. Można też jeżeli się przegrzewamy, można użyć naturalnych maseczek z błota, a lekcje nakładania tego specyfiku pobrać można w naszym zoo, u naszej słonicy Katki. I to jest właśnie kwintesencja, tak, jest w naszym zoo, więc to jest kwintesencja tego, co znajdziemy w Heroldzie Gdańskim. Oczywiście opominałem wszelkiego rodzaju materiały propagandowe dotyczące dokonań władz Gdańska i zwrócę uwagę, że
Harold udźwignął.
Na 32 stronach Herolda, bo tyle chyba liczy ten numer, jest jedna wypowiedź radnego koalicji. Kazimierz Koralewski wypowiada
opozycji.
Opozycji. Kazimierz Koralewski wypowiada się na temat szadułek i to jest wszystko, co opozycji.
A czy ja mogę jedno zdanie do tego pierwszego tekstu? Bo to takie uniesienie redaktora Daszczyńskiego wymaga jednego kontrapunktu. Otóż kilkanaście dni temu gmina Gdańsk zawarła ugodę z firmą RW Polska, która poprzednio nazywała się Imtech. Ta ugoda kosztowała gminę Gdańsk ponad 7 milionów złotych i ona dotyczyła sporu związanego z budową tego gdańskiego koloseum, więc to nie zupełnie jest tak, że wszystko jest pięknie. Tych problemów, ugód i sporów jest więcej. Mamy 10 lat po zakończeniu budowy. Wciąż są rachunki do zapłacenia.
I te rachunki pewnie będą
wpływać na dobrostan.
Wpływać na dobrostan mieszkańców Gdańska.
Ale nie ma szpitala w Gdańsku, bo Gdańsk nie ma szpitala, nie jest tak źle.
Panowie, przejdźmy teraz do Przejdźmy do ostatniego punktu naszego programu, bo też będzie o Gdańsku.
Studio Polityka. Wpadka tygodnia.
No, żeby nie było tak, że wszystko krytykujemy i puszczamy dźwięki tylko i wyłącznie krytykujące gdańską władzę, no to teraz zatrzymajmy się przy wczorajszej sesji absolutoryjnej. Sprawna komunikacja, wysypisko, które w końcu przestanie śmierdzieć i najnowocześniejsza spalarnia śmieci w Europie. Tak Sylwia Rydlewska-Kowalik, przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, mówiła na sesji Rady Miasta Gdańska, przedstawiając atuty południowych dzielnic Gdańska. Posłuchajmy sami.
Idący w ślad za rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, w pełni zmodernizowany, niskopodłogowy tabor tramwajowo-autobusowy na pewno zachęci mieszkańców Gdańska do zmiany środka lokomocji. Atrakcyjność południowych dzielnic Gdańska jeszcze wzrośnie po ukończeniu budowy najnowocześniejszego w Europie zakładu termicznej obróbki odpadów komunalnych, który spowoduje zredukowanie do minimum uciążliwych zapachów dochodzących z zakładu utylizacyjnego.
I to jest, drodzy Państwo, chyba prawdziwy głos mieszkańców, którzy głosują na Koalicję Obywatelską, głosują na Wszystko dla Gdańska, bo czy wielu mieszkańców naszego miasta właśnie w ten sposób myśli na temat działalności władz? Andrzej Potocki.
No nie wiem, no szadułki jak śmierdziały, tak śmierdzą.
Ale przestaną śmierdzieć, tak mówi pani Sylwia Rydlewska.
Ale to charakterystyczne w wypowiedziach urzędników jest to, że wszystko jest in spe, czyli w przyszłości, że to ma być. To nie, że zostało zrobione, tylko że to ma być. W związku z tym, no takie opowieści, bajki smchu i paproci, czekamy co z tego wyniknie, a przede wszystkim pytanie, kiedy bowiem smród, który dobywa się z szadułek, to nie są tylko szadułki, to rzadko, muszę przyznać, ale raz tak na miesiąc przy sprzyjającym wietrze dochodzi nawet ten zapach do Straszyna.
Także, tak być powinno.
No widocznie tak musi być. No, to, czy powinno, to nie wiem. Ale
i posterunek straszny się zwija do Warszawy wtedy.
Nie, wtedy posterunek straszny zakłada maskę przeciwgazową albo stosuje metody te zoo, jak te zwierzęta, które chowały głowę w błoto.
Panie redaktorze, a może pan pozwie te władze miasta za to, że pana zapodtruwają.
No Grażyna
może pozwy zbiorowe za śmierdzące szadułki.
Ja powiem tak, ja bym pozwał może gdybym był zwykłym obywatelem, ale ponieważ jestem dziennikarzem, to raczej mam do dyspozycji mikrofon i mogę to przekazać szerszej grupie słuchaczy, zamiast ciągać się po sądach, ale ludziom polecam wytoczenie sprawy sądowej miastu Gdańsk, bowiem sprawa szadułek to już są przecież...
Nie ma dbania o dobrostan.
Chyba dziesięciolecia już trwa.
Dobra, panowie, ale ja bym się zatrzymał jeszcze przy wypowiedzi właśnie pani radnej, która mieszka na Ujeścisku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, a zwróćmy uwagę, nie dość tego, że są tam szadułki, to jeszcze mamy korki, ciężko stamtąd w ogóle się wydostać w dzień powszedni, w godzinach szczytu, to jest praktycznie niemożliwe. Nie ma tam doprowadzonej linii tramwajowej, no to skąd takie pomysły, że władze miasta robią wszystko dla mieszkańców południowych dzielnic. Ja też mieszkam na południu, no i też mamy swoje problemy. Marek Furmela.
No pani radna wierzy, kocha i ufa, a wtedy nie trzeba specjalnie pochylać nad szczegółami. Dzisiaj była bardzo interesująca pogawędka w Radiu Gdańsku redaktor Stankiewicz na temat tej wczorajszej sesji absolutoryjnej. I można było się na przykładzie ulicy Świętokrzyskiej dowiedzieć, jak po prostu radni ugrupowania rządzącego Gdańskiem widzą ulicę, której nie ma, a jak widzi tę ulicę opozycja. Otóż opozycja widzi ją tak, jak ona wygląda, czyli że tej ulicy nie ma, a radni koalicji rządzącej uważają, że będzie w tym miejscu Pomorska Kolej Metropolitalna, czy SKM-ka, jakaś odnoga szybkiej kolei i to, co będzie w przyszłości, niesie ten entuzjazm i optymizm i udziela się widocznie niektórym mieszkańcom. No generalnie jest tak, że opozycja, władza w Gdańsku uważa, że opozycja w Gdańsku czyni jej wbrew i prowokuje działania rządu, które są wymierzone w panią prezydent, która ma odwagę mówić prawdę, chociaż prawda w polityce ma wymiar tischnerowski, więc prawda pani Dulkiewicz nie jest na przykład moją prawdą albo prawdą redaktora Potockiego. I tak się po prostu mijamy w tej dyskusji o sprawach Gdańska. Kolei nie ma, ale może będzie. Ulica mogłaby być, bo jest wytyczony trakt pod tą ulicą, ale jej się nie buduje, bo ma być w przyszłości, kolej. Mając zdecydowaną większość w Radzie Miasta, koalicja rządząca nie zaprząta sobie w ogóle głowy tym, co myśli opozycja, jakie ma pomysły opozycja na partycypację w rozwiązywaniu spraw Gdańska.
Jednym
słowem, mamy klasyczną realizację hasła wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego, wybierzmy przyszłość.
I wybieramy przyszłość. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl. Dzięki.
Dziękuję, udanych wakacji.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy w sierpniu.
Dopiero w sierpniu.
Czyli udanych wakacji. Przyłączam
się do życzeń wszystkim słuchaczom.
Redaktora Formeli.
Do usłyszenia.
Pełna zgoda.
Do usłyszenia.
Studio Polityka.